Międzypokoleniowy Lublin solidarny z Ukrainą. W najbliższy piątek, czyli już jutro, 29 kwietnia, przed ratuszem odbędą się uroczyste obchody Lubelskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej. Uczestnicy wydarzenia podkreślają więzi łączące różne pokolenia lublinian, ale także solidarność z obywatelami Ukrainy, których gościmy w Lublinie. Dzień Solidarności Międzypokoleniowej ma w tym roku wyjątkowe znaczenie, stając się okazją do wyrażania nie tylko gestów symbolicznych, ale również do podjęcia jak najbardziej praktycznych i konkretnych działań. Obchody tego święta wpisują się w wydarzenia ostatnich tygodni, które dostarczyły licznych przykładów solidarności międzyludzkiej, międzynarodowej i międzypokoleniowej. Chcemy zaznaczyć naszą zdecydowaną postawę wobec potrzebujących szerokiego wsparcia obywateli Ukrainy. Zapraszając na uroczystość konsula generalnego Ukrainy, pana Walana Artema, pragniemy podkreślić solidarność z jego rodakami, zarówno tymi bohatersko broniącymi swojej ojczyzny, jak też uchodźcami, osobami starszymi, kobietami i dziećmi, które w naszym mieście znalazły schronienie przed wojną. Mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta miasta Lublin do spraw społecznych. Miasto Lublin co roku włącza się w obchody Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej, organizując Lubelski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. W tym roku spotkanie pod hasłem Międzypokoleniowy Lublin Solidarny z Ukrainą odbędzie się 29 kwietnia, w piątek, w godzinach od 11 do 12 na Placu Łokietka przed ratuszem. Podczas wydarzenia uczestnicy utworzą most pokoleń z wykorzystaniem balonów w kolorach białym, czerwonym, niebieskim i żółtym. Część artystyczną uświetnią m.in. występy chóru Kasiopea, chóru Zespołu Ośrodków Wsparcia, Zespołu Ludowego Sławiniacy oraz 8-letniej Anastazji Pustowit, która wykona utwory Moja Ukraina i Ocean Łez. Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej obchodzony jest 29 kwietnia. Święto ustanowione przez Komisję Europejską w 2011 roku ma promować porozumienie międzypokoleniowe wśród mieszkańców naszego kontynentu i podkreślać znaczenie, jakie dla Europy ma tworzenie przyjaznej do życia przestrzeni dla wszystkich grup wiekowych. Zapraszając Państwa na to wydarzenie, zapraszamy także do wysłuchania, jak zawsze, w każdy czwartek, naszej audycji Piękne Życie. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Międzypokoleniowy Lublin solidarny z Ukrainą.
Nasza konferencja dobrze wpisuje się właśnie, prawda, w ten wymiar właśnie tego dialogu międzypokoleniowego, tym bardziej, że przecież uczestnikami są również studenci. Myślę, że bardzo pasujemy jak gdyby do tego ważnego zagadnienia. A teraz pozwólcie Państwo, że przejdziemy do kolejnej osoby. Mam tutaj na myśli panią dr Katarzynę Szostakowską, reprezentującą Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, która zaprezentuje swoje wystąpienie zatytułowane Senior zdany na rodzinę, czyli o religijności osób starszych.
Opowiem Państwu o religijności osób starszych. Moja prezentacja bardzo dobrze nawiązuje do poprzedniego wystąpienia, które mówiło na temat przekazywanych wartości, tak, przez osoby starsze młodemu pokoleniu. Ja również reprezentuję Akademię Pedagogiki Specjalnej. Także bardzo ważnym wymiarem starzenia się i starości jest religijność i specjalny typ praktyk religijnych seniorów. Wiąże ona ludzi starszych z jednej strony z kościołem i wspólnotą religijną, ale ma również wymiar duchowy i społeczny. Religijność człowieka kształtuje jego stosunek do śmierci oraz do własnej starości. Jest to związane z systemem wartości, którymi senior posługuje się, gdy ocenia zarówno własne życie, jak i życie innych osób. Osoba starsza, która uczestniczy we wspólnocie religijnej, ma poczucie przynależności do kręgu ludzi o zbliżonych potrzebach duchowych, o podobnych poglądach na zasadnicze sprawy ludzkie. Wymiar społeczny tej roli dotyczy udziału w indywidualnych oraz zbiorowych praktykach religijnych, a także obchodzeniu świąt religijnych według przyjętych zwyczajów i rytuałów w ciągu życia. W sytuacji, gdy senior traci nagle bądź stopniowo samodzielność, ogromną rolę w podtrzymaniu udziału w praktykach religijnych pełni rodzina. I celem mojego wystąpienia będzie próba odpowiedzi na trzy pytania. Po pierwsze, w jaki sposób opiekunowie rodzinni wspierają seniorów w aspekcie podtrzymywania religijności? Po drugie, w jaki sposób organizują życie rodzinne, aby umożliwić seniorowi udział w obrzędach religijnych? I na końcu, jak zmieniają się potrzeby religijne osób starszych wraz z postępującą chorobą. Badania, które Państwu przedstawię, jest to wycinek z badań, ponieważ ja prowadziłam badania nad opiekunami osób starszych z wykorzystaniem wywiadu pogłębionego, nieustrukturyzowanego i całość analizy materiału badawczego dokonałam z wykorzystaniem programu. Wiele osób w przeciągu swojego życia przeżywa różne okresy swojej wiary. Od tej, która jest nam narzucona przez rodzinę i szkołę, po bardziej świadomą i autonomiczną, ponieważ każda religijność osoby ludzkiej podlega rozwojowi od formy, która jest mało dojrzała i nieuświadomiona, aż po formę dojrzałą. I wzrost potrzeby obcowania z Bogiem jest zauważalny szczególnie u osób w podeszłym wieku i możemy przyczyn takiego stanu doszukiwać się w wielu źródłach. Okres starości stwarza nam dogodne warunki do rozwoju duchowego i umożliwia nam pogłębianie życia wewnętrznego. Wynika to z faktu, że osoby starsze mają więcej czasu na to, aby zastanowić się nad minionym życiem, aby przeprowadzić bilans zysków i strat, które mogą go zbliżyć do Boga, ponieważ mają po prostu czas na to, żeby się wsłuchać w siebie. Dzięki również bogatemu doświadczeniu zdobytemu w ciągu życia i wiedzy, która została nabyta, osoby starsze refleksyjniej podchodzą do spraw właśnie związanych z religią. Tutaj chciałam Państwu przedstawić cytat Williama Jamesa. Wiekiem najbardziej religijnym jest wiek starczy, kiedy umilknie już wrzawa życia płciowego. Okres starości jest to czas, w którym osoby starsze analizują swoje życie, dokonują jego bilansu. Liczna grupa seniorów, która przez całe życie była wierząca, w okresie starości dokonuje oceny wartości życia i śmierci, ale także utwierdza się o przekonaniu istnienia życia wiecznego i wybiera przede wszystkim wartości religijne jako te, które są dla nich najważniejsze w życiu. Niejednokrotnie dzieje się tak, że u wielu osób następuje wzrost praktyk religijnych i skupienie się na aspekcie swojego życia. Należy jednak pamiętać, że każdy człowiek inaczej rozumie pojęcie wiary i znaczenie słowa religijność, ponieważ wiara człowieka, a tym bardziej wiara osoby starszej, zależna jest od wielu czynników, o których już wcześniej wspomniałam. Przede wszystkim chciałam podkreślić, że do tych czynników należą czynniki zewnętrzne, czyli otoczenie, czyli osoby, z jakimi przebywamy, ale też te wewnętrzne, czyli czy posiadamy istniejącą więź z Bogiem i jak mocna jest siła wiary. A zatem pojęcie religijności jest z jednej strony wielowymiarowe, ale też nie jest jednoznaczne. Chciałabym teraz przejść w kontekście opieki nad osobami starszymi do pojęcia wsparcia duchowego. Pedagog społeczny Stanisław Kabula mówił o wsparciu duchowym jako o wsparciu psychiczno-rozwojowym i ma ono miejsce wtedy, gdy pomimo wysiłków własnych oraz udzielanego wsparcia jednostki, te osoby starsze tak pozostają nadal w sytuacjach dla nich trudnych i są w stanie empatii, niemożności, rezygnacji czy też wyczekiwania na poprawę stanu swojego zdrowia. Jeśli chodzi o religijność seniorów, kategoria ta należała do głównej kategorii, którą tutaj wyodrębniłam, czyli do kategorii senior. Wiązała ona ludzi starszych z kościołem i wspólnotą religijną. Miała wymiar duchowy i społeczny. Religijność człowieka kształtuje jego stosunek do śmierci oraz do własnej starości. I tak jak mówiłam, jest ona związana z systemem wartości, który posiada senior. Senior, który uczestniczy we wspólnocie religijnej, ma poczucie przynależności do kręgu ludzi o zbliżonych, tak, potrzebach duchowych i podobnych poglądach na zasadnicze sprawy ludzkie. Przedstawiłam dwie wypowiedzi opiekunów osób starszych i rozmówcy twierdzili, że senior, nad którym sprawowali opiekę, byli oni, tak, były te osoby osobami wierzącymi, ale w wyniku choroby stopniowo zanikało u nich zainteresowanie obrzędami kościelnymi. We wcześniejszych latach życia rola członka wspólnoty religijnej była realizowana poprzez uczestnictwo w nabożeństwach bądź też odmawianie modlitw. I jeśli chodzi o tą wypowiedź, to ona dotyczy kobiety, która sprawuje opiekę nad 92-letnią matką. I ona mówiła, no właśnie, o religijności w następujący sposób. Jeśli chodzi o religijność, to wie pani, ma wielkie nabożeństwo do Matki Bożej, różaniec odmawia, koronkę, czyli mogą Państwo zauważyć, że mimo postępującej demencji, ci seniorzy, nad którymi była sprawowana opieka, jednak starali się te życie religijne podtrzymywać. Jeśli chodzi o religijność seniorów w aspekcie posługi duszpasterskiej, taką alternatywą do podtrzymywania życia duchowego, jak pokazały moje analizy, była posługa duszpasterska. Była to forma przejawu religijności wśród badanych rodzin i wielokrotnie w wywiadach pojawiał się temat związany z posługą duszpasterską i wśród rozmówców była wyodrębniona grupa, która, no właśnie, osób starszych, która nie była w stanie uczestniczyć we mszach świętych, ponieważ po pierwsze nie potrafiła się skupić, bądź też w wyniku choroby Alzheimera lub demencji nie rozumiała znaków i gestów, które należało wykonywać podczas mszy świętej. Przykładowe trzy wypowiedzi mamy zorganizowane tak, co miesiąc jest zgłaszane, ksiądz przychodzi, chętnie przyjmuje księdza, więc też ta obecność księdza w domu też dawała takie wsparcie, no właśnie religii, tak duchowe, wsparcie duchowe tym osobom starszym. Jeśli chodzi o religijność osób starszych w aspekcie odmawiania modlitw, no to bardzo często pojawiał się różaniec. Tak? Ta czynność, podobnie jak uczestnictwo we mszach świętych, zaczynała sprawiać kłopoty seniorów, na co, co sygnalizowali rozmówcy. I tu też przykład jest wypowiedzi: różaniec jest, ale z niego nie korzysta, nie modli się, bo nie umie. Ciężkie westchnienie, ponieważ w przypadku tutaj tego opiekuna, no mama była bardzo religijną osobą, pobożną. No kilka modlitewek jeszcze z pomocą moją potrafi powiedzieć, ale to bardzo rzadko. Ale też ta modlitwa, tak, modlitwa różańcowa była takim ćwiczeniem, tak, ćwiczeniem pamięci tej długotrwałej i też powodowała, że te osoby mimo wszystko pobudzały się, tak, próbowały sobie przypomnieć i angażowały się. I ostatnim takim aspektem związanym z religijnością seniorów jest wycofywanie się. Część seniorów całkowicie wycofywała się z życia religijnego i córka kobiety tutaj po udarze wspomina o zbyt długim trwaniu mszy, tak? Czyli tutaj pojawiały się takie zachowania seniorów, które świadczyły o tym, że ci seniorzy już sami nie chcieli nawet uczestniczyć we mszach świętych i opiekunowie uważali, że niesprawność seniora dodatkowo przyczyniła się do zniechęcenia we mszach świętych. Jednak właśnie patrząc na temat, który Państwu przedstawiam, rola rodziny, tak? Kilku opiekunów mówiło o tym, że chodzą, tak? Chodzą z seniorem do kościoła i żeby mu umożliwić, tak, uczestnictwo w nabożeństwie, ponieważ no ich już stan fizyczny nie pozwalał na to, żeby sami się udali do kościoła, żeby sami spędzili tam przykładowo godzinę. No i na koniec w ramach podsumowania, jaka jest rola rodziny w podtrzymywaniu religijności osób starszych. Opiekunowie, tak jak Państwo zauważyli, racjonalizowali sobie powody zmian w poszczególnych obszarach, stanem przede wszystkim zdrowia seniora. Uczestnictwo w obrzędach kościelnych było wielokrotnie zauważane przez rozmówców jako elementy, które uległy zmianie, ale nie wpłynęły znacząco na funkcjonowanie całej rodziny, ponieważ też analizując te wypowiedzi opiekunów, analizując ich życie, jakby taką matrycą, którą nakładałam na te ich życie, była teoria systemowa Talcotta Parsonsa, tak, który mówi o tym, że zmiana jednego elementu powoduje zaburzenia w pozostałym, tak, tym systemie rodzinnym. Więc tutaj, jeśli chodzi o religijność, mimo że seniorzy się wycofywali, to nie wpłynęło na funkcjonowanie rodziny. Zanik praktyk religijnych lub jego znaczenie, lub jego znaczne zmniejszenie się spowodowały rozpoczęcie działań ze strony członków rodziny. I tutaj najczęściej, tak jak powiedziałam, wymieniano wizyty duszpasterskie w domu seniora, no ale też wspólne chodzenie, tak, z babcią bądź dziadkiem do kościoła, żeby też no, nie zabierać mu tych nawyków, tak, które nabył w ciągu życia związane z religijnością.
Sfery duchowa i religijna decydują o wielu kwestiach życiowych osoby starszej, w zakresie zarówno sensu, jak i celu życia, ale też i odpowiedzi na pytania o jego wartość. Co będzie, kiedy umrę? Co będzie dalej i czy to, co robiłem w życiu doczesnym, będzie miało jakiekolwiek znaczenie dla życia wiecznego? pozwalają uporządkować przeszłość, nadać sens obecnym doświadczeniom, na przykład cierpieniu fizycznemu, a także przygotować się do tego, co będzie w przyszłości. Brak rozpoznania z perspektywy zarówno subiektywnej, jak i obiektywnej tej sfery człowieka uniemożliwia pełne i rzetelne rozpoznanie jakości życia starszego jako osoby. Pomijanie tego wymiaru życia zubaża obraz jego jakości. Religijność i duchowość są ważnym aspektem życia osób starszych, uwidaczniającym się w częstości, jak i podejmowanych praktykach. Z badań prowadzonych obecnie nad potrzebami egzystencjalnymi wynika również, że religia, jak i jej wymiar duchowy są podstawą poczucia sensu życia, pozytywnego życiowego bilansu, rozumienia własnego życia, jak i jego dokonań, rozumienia doświadczenia chorób, cierpienia i jego sensu, czy tego, co człowieka czeka po śmierci. Religijność i duchowość to subiektywny wymiar funkcjonowania człowieka w przestrzeni sakrum. Dla osób starszych jest tym, co daje wiarę i nadzieję na bycie pod opieką opatrzności Bożej. Daje poczucie bezpieczeństwa, porządkuje rozumienie doświadczeń, pozwala wytłumaczyć bieg życiowych zdarzeń i nadawać im sens oraz daje siłę do pokonywania tego, co trudne, nieprzewidywalne, nowe czy też naznaczone cierpieniem. W trudnych chwilach daje wsparcie i motywuje do podejmowania nowych działań lub zmiany obecnych. Religijność i duchowość są zatem tymi aspektami życia osoby starszej, bez których nie da się dokonać pełnej i obiektywnej oceny jakości życia człowieka jako osoby i jako istoty ludzkiej. Drogą, która prowadzi do najbardziej obiektywnego rozeznania potrzeb osób starszych, są badania nad jakością życia. Dają one najlepszą ocenę sytuacji seniorów i umożliwiają prowadzenie efektywnych działań, które mają na celu wspieranie tej właśnie grupy społecznej. W literaturze przedmiotu można odnaleźć liczne i zróżnicowane, uwzględniające różne perspektywy i obszary życia człowieka, definicje jakości życia. Co wynika z tego, że różni ludzie różnie cenią różne rzeczy. Już zatem sam ten fakt potwierdza, że jakość życia jest pojęciem złożonym, wielowymiarowym i trudnym do zdefiniowania. Najczęściej jest ona rozumiana jako osobisty, ocenny bilans pozytywnych i negatywnych cech, statusów, sytuacji, stanów oraz zdarzeń charakteryzujących życie konkretnej osoby, obejmujące jej doświadczenia w sferze biologicznej, psychologicznej, interpersonalnej, społecznej i ekonomicznej. Pozytywna ocena pewnych dziedzin życia istotnych z punktu widzenia jednostki będzie wpływała na pozytywną ocenę jakości życia. Natomiast niezadowolenie z określonej płaszczyzny życia, do której jednostka przywiązuje wagę, może się przyczynić do obniżenia poziomu zadowolenia z życia w ogóle. O tych ważnych aspektach życia seniorów mówimy, jak zawsze, w każdy czwartek tuż po 21:40 w audycji Piękne Życie. A kontakt z naszą redakcją seniorzy@radio.lublin.pl. I to wszystko dziś w programie. Mówimy Państwu do usłyszenia już za tydzień. Zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.